Bardzo Państwu dziękuję, że przybyliście w ten mroźny wieczór do tego historycznego dworu Artusa na historycznym Starym Mieście w Toruniu. Jako historyk chciałem powiedzieć, że jestem, panie prezydencie, niesłychanie dowartościowany, że właśnie tutaj mogę mieć to spotkanie z mieszkańcami Torunia. Chciałem powiedzieć, że także bardzo Państwu dziękuję, że się przyszli. Także pan prezydent Michał Zalewski tutaj robił swoim protektoratem jak anioł z herbu toruńskiego to dzisiejsze spotkanie i bardzo, bardzo panu prezydentowi dziękuję. Państwo jesteście do tego Starego Miasta przyzwyczajeni, do tego dworu Artusa. Z panem dyrektorem właśnie przed chwilą rozmawialiśmy, że kiedy powstał dwór Artusa w Toruniu, to Warszawy jeszcze w ogóle nie było nie tylko jako stolicy, ale nawet jako miasta. A właściwie tak z historycznego punktu widzenia, to ten wstęp chciałem Państwu powiedzieć, bo to człowiek na ogół nie docenia tego, co ma najbliżej siebie. To przecież takiego Starego Miasta właściwie nie ma, bo Starówka w Gdańsku została od fundamentów postawiona po wojnie. Stare Miasto w Warszawie zostało postawione od fundamentów po wojnie. Stare Miasto w Krakowie zostało zburzone w XIX wieku i ten rynek, który Państwo widzą, to jest rynek z XIX wieku. Natomiast Toruń, szczególnym zbiegiem okoliczności, o którym można by długo tutaj mówić, historycy toruńscy o tym lepiej zrobił niż ja, Stare Miasto w Toruniu się uchowało. Ja, powiem Państwu, do Torunia często przyjeżdżam nie tylko na wykłady do Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, gdzie jestem profesorem. Dzisiaj do mojej władzy tutaj w pierwszym rzędzie nawet. Otóż, proszę Państwa, Toruń jest stosunkowo nieodległy od Warszawy. To jest mam 200 km i jak mam gości z Ameryki, to ich bardzo często przywożę do Torunia, bo jednak te wspaniałe zabytki, ten ratusz, ten dwór Artusa, historyczne kościoły toruńskie, to robi niesłychane wrażenie. A także, proszę Państwa, na Amerykanach robi wrażenie, tak jak na wszystkich cudzoziemcach oczywiście, miejsce, skąd wyszedł Mikołaj Kopernik i dokonał tego globalnego odkrycia. Ale jest jeszcze coś, co Państwo pewnie nie doceniają. To bulwar filadelfijski w Toruniu. Proszę Państwa, dla Amerykanów słowo Filadelfia to jest tak jak dla nas Gniezno, Poznań i Kraków razem wzięte. To jest pierwsza stolica Stanów Zjednoczonych. Tam została ogłoszona deklaracja niepodległości Ameryki. Tam został wybrany pierwszy prezydent Stanów Zjednoczonych George Washington. Tam jest słynny dzwon wolności, Liberty Bell. Filadelfia to jest symbol wolności w Ameryce. I jak przyjeżdżają Amerykanie tutaj do Torunia, panie prezydencie, to latem zwłaszcza, to tak z jednej strony mury z głębokiego średniowiecza, które mają 750 lat w niektórych fragmentach oryginalnych. Z drugiej strony płynie Wisła od tysięcy lat. I to nie jest Wisła pod Krakowem czy pod Warszawą, tylko to jest kawał rzeki w końcu. I w środku jest bulwar filadelfijski. Proszę Państwa, Amerykanie są zachwyceni, to Państwu chciałem powiedzieć. Ale spotkaliśmy się dzisiaj, żeby mówić o pułkowniku Kuklińskim. I ja oczywiście powiem w skrócie o najważniejszej misji wywiadowczej w dziejach świata po II wojnie światowej, po 1945 roku. Po tym, jak to, co przed chwilą pan poseł powiedział, pan poseł Bierzyński, jak Polak pomógł Ameryce pokonać imperium zła i jak zaszkodził Związkowi Sowieckiemu i komunizmowi jak nikt na świecie. Ja zaraz Państwu przeczytam dokładne tłumaczenie raportu dla prezydenta Ronalda Reagana. Ale chciałbym najpierw powiedzieć coś, żeby jak gdyby zacząć od tyłu. Oto, proszę Państwa, gdyby pułkownik Kukliński nie dokonał niczego z tej swojej historycznej misji, to i tak by przyszedł do historii, proszę Państwa. Mało kto o tym wie, ale chciałem Państwu od tego zacząć ten wykład. Oto, gdyby pułkownik Kukliński nie dokonał tego bohaterskiego czynu, to i tak przyszedł do historii. Był pierwszym Polakiem, a prawdopodobnie pierwszym Europejczykiem, który posiadał komórkę, telefon komórkowy. Już w 1978 roku specjalnie dla niego został skonstruowany telefon, który nie był komórkowy, tylko to był telefon satelitarny. Dużo lepsze telefony mają dzisiaj maluchy, które gdzieś tam do zerówki chodzą. Ale to był, proszę Państwa, pierwszy telefon komórkowy w Polsce. I on był pierwszym Polakiem i prawdopodobnie pierwszym Europejczykiem, który miał komórkę, i to mogę Państwu powiedzieć dokładnie, w marcu 1978 roku. To był telefon prawie wielkości jak pół cegły i ważył niewiele mniej. Miał takie dwie wystające anteny, które się chowało, a z tyłu był taki kabelek jak do myszy od komputera. I proszę Państwa, już tylko to powoduje, że Kukiński przechodzi do historii. Ale był jeszcze drugi element. Proszę Państwa, oto prezydent Ronald Reagan w 1982 roku nadał pułkownikowi Kuklińskiemu stopień pułkownika Armii Stanów Zjednoczonych. To jest precedens od czasów Tadeusza Kościuszki i Kazimierza Pułaskiego. Nigdy Polak nie był od tamtej epoki jednocześnie wysokim oficerem Wojska Polskiego i oficerem Armii Amerykańskiej, a Kukliński był, bo Sąd Najwyższy przywrócił mu, zrehabilitował go, niewinnił, przywrócił mu stopień pułkownika Wojska Polskiego, także na jego grobie w Alei Zasłużonych, na cmentarzu wojskowym na Powązkach, obok krzyża są dwa orły, orzeł polski i orzeł amerykański, był obywatelem, bo był pułkownikiem dwóch armii, obywatelem dwóch państw i bohaterem dwóch narodów. Jakby się Państwo mnie zapytali o pewne sprawy, to chciałbym od razu uprzedzić. Pułkownik Kukliński nie był najbardziej znanym Polakiem agentem obcego wywiadu. Wywiad, proszę Państwa, nie jest ani złem, ani dobrem samym w sobie. Podobnie jak wojsko, jak policja, jak prokuratura, jak służby specjalne, wywiad nie jest ani złym, ani dobrym samym w sobie, on po prostu jest. Wszystko zależy, w jakiej sprawie służy. Otóż, proszę Państwa, najsłynniejszym Polakiem, agentem obcego wywiadu nie był Ryszard Kukliński. I nie był to agent wywiadu amerykańskiego, tylko agent wywiadu francuskiego. Państwo go znakomicie znają, tylko znacie jego nazwisko, ja podam jego konspiracyjny pseudonim. Ten konspiracyjny pseudonim brzmiał ksiądz Robak. Chodził od wsi do wsi, od zaścianka do zaścianka, od miasteczka do miasteczka i zbierał informacje o jednostkach, o oddziałach armii rosyjskiej okupującej Litwę. Wystarczy wczytać się w pierwszą, w czwartą, w dziesiątą księgę pana Tadeusza, by zrozumieć samą istotę działalności Jacka Sotnicy. On był agentem wywiadu francuskiego. Mało tego, jak Państwo sobie przypomną, jak on siedzi, miał swój znakomity punkt kontaktowy. Mickiewicz opisuje, jak po mszy w niedzielę, po sumie, ludzie idą napić się do gospody, do Jankiela, gdzie w tej gospodzie są malutkie okienka, jak opisuje Mickiewicz, gdzie jest półmrok i gdzie Jacek Sotnica, ksiądz Robak, chowa informacje sekretne w rękaw sutanny. Pierwszym agentem wywiadu w dziejach ludzkości był mitologiczny Prometeusz. Prometeusz jest patronem wywiadu Stanów Zjednoczonych, CIA. A już w XVIII wieku premier Wielkiej Brytanii William Pitt, kiedy stworzył nowoczesny wywiad, intelligence, na patrona wziął Prometeusza, dlatego że to był XVIII wiek, epoka, w której odnoszono się do antyku, do starożytnej Grecji, do Rzymu i William Pitt stworzył struktury nowoczesnej administracji brytyjskiej, na której się wzorowały administracje innych państw i one tak przetrwały aż do dzisiaj, do XXI wieku. W ramach tych struktur był wywiad, nie jako, był wywiad jako stała instytucja. William Pitt nazwał ten wywiad intelligence, czyli rozum, inteligencja, a na patrona wziął Prometeusza. Cała działalność Prometeusza, tak jak my to pamiętamy jeszcze z podstawówki, z mitologii greckiej, to była misja szpiegowska. Prometeusz oszukał bogów. Ludzie żyli wtedy w ciemnościach, w chłodzie, w zimnie, a bogowie mieli jakąś dostępną tajemnicę. Prometeusz najpierw pozyskał zaufanie bogów, potem przyjaźń bogów. Dzięki temu dostał się do ich niedostępnej kwatery głównej na górę Olimp. Tam musiał się zorientować, że bogowie mają pilnie strzeżoną tajemnicę. Następnie musiał tą tajemnicę zrozumieć, a potem zdobyć, niektórzy mówią wykraść, a jeszcze musiał ją przekazać ludziom na ziemię dla ich dobra, działał cały czas dla dobra ludzkości i cały czas był pod presją, że zostanie wykryty, schwytany i okrutnie ukarany, co też nastąpiło. Przekonanie o słuszności swojej misji było w Prometeuszu tak silne, że zrobił to, co zrobił, mimo że został potem ukarany. I jak powiedziałem, jest dzisiaj patronem wywiadu w kilku krajach anglosaskich, m.in. w Wielkiej Brytanii, w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie. Prometeusz to znaczy w języku greckim, w Grece, myślący przed. Pro to jest myślący przed. Można przetłumaczyć, że przemyślnie, myślący naprzód. To tyle tytułem wstępu, jeśli chodzi o pułkownika Kuklińskiego. I muszę powiedzieć tak, proszę Państwa, Ryszard Kukliński, jeżeli to ująć w jednym zdaniu, oszukał tych, którzy stali na czele Imperium Zła. Jan Paweł II w swoim wielkim przesłaniu, niektórzy uważają, że to jest testament Jana Pawła II, pamięć i tożsamość, napisał taki znakomity fragment, który, co tu ukrywać, to był w moim przekonaniu najważniejsza wypowiedź polityczna Ojca Świętego. I oto Jan Paweł II w pamięci i tożsamości pisał tak. Dane mi było doświadczyć osobiście ideologii zła. To jest coś, czego się nie da zatrzeć w pamięci. Proszę zwrócić uwagę, Ronald Reagan Rosję sowiecką nazywał Imperium Zła, a wielki papież Jan Paweł II nazywał komunizm ideologia zła. To nie było przypadkowe. Otóż Jan Paweł II pisał tak. Dane mi było doświadczyć osobiście ideologii zła. To jest coś, czego nie da się zatrzeć w pamięci. Wtedy w pierwszych latach powojennych komunizm jawił się jako bardzo mocny i bardzo groźny. O wiele bardziej groźny niż w 1920 roku. Już wtedy, w 1920 roku zdawało się, że komuniści podbiją Polskę i pójdą dalej, do Europy Zachodniej, że zawojują świat. W rzeczywistości wówczas do tego nie doszło. Cud nad Wisłą. Zwycięstwo marszałka Piłsudskiego w bitwie z Armią Czerwoną zatrzymało te sowieckie zakusy. Po zwycięstwie w II wojnie światowej nad faszyzmem komuniści z całym impetem szli znowu na podbój świata, a w każdym razie na podbój Europy. I proszę posłuchać teraz dalej. Już jako papież usłyszałem to z ust jednego z wybitnych polityków europejskich. Powiedział, jeżeli komunizm sowiecki pójdzie na zachód, my nie będziemy w stanie się obronić. Nie ma siły, która by zmobilizowała Europę do takiej obrony. Tak było w rzeczywistości. Proszę Państwa, to jest bardzo ważne świadectwo Jana Pawła II, który za kilka tygodni zostanie wyniesiony na ołtarz. A i mówi, że jeden, prawdopodobnie to był kanclerz Helmut Kohl, ten jeden z wybitnych polityków europejskich, albo prezydent François Mitterrand. I oni mówili, nie ma siły, która by obroniła Europę, my nie obronimy. I tą Europę obronił Ryszard Kukliński. Proszę Państwa, Jan Paweł II tu się odwołuje do 15 sierpnia, do 1920 roku, do cudu nad Wisłą. Otóż trzeba powiedzieć jednoznacznie, takich strat armii sowieckiej od 1920 roku nikt nie zadał, a zadał je Ryszard Kukliński. Mało tego, trzeba powiedzieć, że to były takie straty, że on przełamał kręgosłup armii sowieckiej, a jednocześnie nikt nie zginął, nie przelała się ani jedna kropla krwi. Cała istota działalności Kuklińskiego polegała na tym, że wśród sowieckich marszałków i generałów uchodził za najmłodszego i najzdolniejszego polskiego sztabowca. Był człowiekiem niesłychanej pracowitości, był niesłychanie zdolny, Jaruzelski gdzieś tam bronił w swoich politykach, mówi, że to był jak mrówka, nie mógł mu tego odmówić. I oto, proszę Państwa, oni uważali, że to był najmłodszy, najzdolniejszy polski sztabowiec. Co więcej, uważali, że jest oddany Rosji Sowieckiej, że jest oddany komunizmowi, a on gdzieś na samym dnie swojego serca schował swój prawdziwy polski patriotyzm i został autentycznym Konradem Wallenrodem XX wieku. Oszukał naszych wrogów, oszukał naszych okupantów, oszukał zaborców. Co więcej, proszę Państwa, on ich, można powiedzieć, obwinął dookoła palca. Oni byli przekonani, że absolutnie on jest ich. Tymczasem on pozyskał ich zaufanie, dotarł, można powiedzieć, na same szczyty Imperium Zła i zdobywał tam, proszę Państwa, super tajne plany agresji na Europę Zachodnią, która mogła być tylko trzecią wojną światową, bo w warunkach geopolitycznych lat 70. i 80. XX wieku to mogła być tylko trzecia wojna światowa z użyciem broni atomowej i takie były mapy i plany sowieckie, które Kukliński zdobył i przekazał Ameryce, bo tylko Ameryka mogła te plany zneutralizować i zapobiec wybuchowi III wojny światowej. Na ile ta wojna była realna, jest, proszę Państwa, po prostu przerażające. Byliśmy kilkakrotnie, nie o krok, tylko o włos od wybuchu III wojny światowej z użyciem broni atomowych w pierwszych godzinach wojny. Zachowały się oryginalne mapy, super tajne. Jedną z nich można oglądać w Muzeum Pułkownika Kuklińskiego. To jest duża mapa Europy Zachodniej, około 12 metrów kwadratowych, gdzie zaznaczone są uderzenia atomowe i to nie jakieś takie byle jakie bombki. Bombki atomowe, o małej sile, takie jakie spadły na Hiroshimę na Nagasaki. To były bomby 25-krotnie silniejsze od bomby, które spadły na Hiroshimę. Między innymi bombardowaniu atomowemu według planów sowieckich podlegała Bruksela, Antwerpia, Haga, Amsterdam, Rotterdam, Hamburg, Brema, Lubeka, Wilhelmshaven, cała północna Europa. Wojsko polskie po mobilizacji miało liczyć, mobilizacja powszechna miała objąć 830 kilka tysięcy mężczyzn między 56 rokiem życia. Większość tu obecnych, łącznie z panem prezydentem i nawet z ojcem rektorem, moim szefem, tutaj nie zauważyłem, że ojciec Krzysztof Bieliński, rektor naszej wyższej szkoły, też zaszczycił nas tutaj. To wszyscy byśmy poszli w kanasze i byśmy byli dla sowieckich marszałków mięsem armatnim. Ale zanim Państwu o tym powiem, to też chciałem pokazać znaczenie Ryszarda Kuklińskiego w skali dużo szerszej niż tylko militarnej. Oto, proszę Państwa, za to wszystko, co on dokonał, został skazany, jak Państwo wiecie, na karę śmierci w stanie wojennym. Ten wyrok ma ogromne znaczenie historyczne. Proszę zwrócić uwagę, że sąd nie w Moskwie, tylko sąd w Warszawie skazał Polaka na śmierć. Sąd złożony nie z Rosjan, nie z sędziów rosyjskich, tylko z sędziów polskich, skazuje Polaka na najwyższy wymiar kary za przekazywanie tajemnic nie polskich, tylko sowieckich. Tajemnic strategicznych nie państwa polskiego, tylko obcego, wrogiego Polsce mocarstwa. W dodatku wszystkie te dokumenty były pisane w języku rosyjskim. Te mapy były w języku rosyjskim. Mimo to Polacy skazują Polaka na najwyższy wymiar kary, na śmierć. To był ostatni wyrok śmierci w procesach politycznych w historii Polski Ludowej. Te wyroki najsłynniejsze znamy. Wyrok na generała Fildorfa Nila, na generała Tatara, na rotmistrza Pileckiego, na majora Szyndzielarza Łupaszka, na żołnierzy wyklętych z Armii Krajowej. I oto w stanie wojennym generał Jaruzelski skazuje na śmierć polskiego oficera, pułkownika, szefa oddziału pierwszego sztabu generalnego, swojego oficera łącznikowego. Proszę Państwa, to jest niesłychanie ważny przyczynek do debaty nie nad pułkownikiem Kuklińskim, tylko tylko nad najnowszą historią polityczną Polski. Co jeszcze trzeba, żeby udowodnić, że Polska Rzeczpospolita Ludowa w latach 1944-1990, nie 89, tylko właśnie 90, nie była państwem suwerennym i niepodległym, tylko całkowicie podległym Moskwie. Jeżeli polscy sędziowie, a nie rosyjscy, skazują Polaka na najwyższy wymiar kary, to co trzeba? Notabene Wiktor Suworow, znany autor Akwarium, też skazany zresztą na karę śmierci, twierdzi, że istnieją przesłanki, które mówią, że wyrok na Kuklińskiego zapadł w Moskwie, tylko ogłoszono go w Warszawie i jest w tym jakaś część prawdy. Pułkownik Kukliński, proszę Państwa, urodził się w Warszawie w 1930 roku. Zmarł, jak Państwo wiecie, 11 lutego 2004 w swojej drugiej ojczyźnie w Ameryce. Żył niecałe 74 lata. Żył w ciągłym stresie. On miał świadomość, że jeżeli zostanie wykryty, to nawet nie będzie jego procesu, tylko będzie poddany torturom i to nie w Moskwie, i to nie w Warszawie, tylko w Moskwie. Istotą jego on pełnił trzy newralgiczne funkcje. On nie był generalem, był tylko pułkownikiem, ale przez to pełnił trzy newralgiczne funkcje. Był szefem oddziału pierwszego w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego. Jeżeli sztab każdej armii jest mózgiem tej armii, nie że w Wojsku Polskim, każda armia na świecie ma swój sztab generalny, to jest jej mózg, to mózgiem sztabu generalnego jest oddział pierwszy, oddział planowania strategicznego. I tak było i w Wojsku Polskim, a szefem tego oddziału pierwszego był Ryszard Kukliński. Drugą funkcję, którą posiadał, był oficerem najwyższego zaufania generała Jaruzelskiego, właśnie ze względu na swoją inteligencję i pracowitość. Otóż był oficerem łącznikowym między polskim ministrem obrony, a sowieckim ministrem obrony, marszałkiem Dmitrijem Ustinowym. To, proszę Państwa, Kukliński uważał, że to jest zdjęcie jego życia. To jest Ministerstwo Obrony Rosji Sowieckiej, Związku Sowieckiego w Moskwie i on stoi między sowieckim marszałkiem obrony Dmitrijem Ustinowym, marszałkiem i prawą ręką Breżniewa, a szefem sztabu generalnego Armii Sowieckiej, marszałkiem Achremiejewem. Proszę Państwa, on dostał się na te szczyty władzy i wykradł im wszystkie dokumenty i oni o tym nie wiedzieli. Ale była jeszcze jedna funkcja Kuklińskiego, niesłychanie ważna i pokazująca, że był kimś dużo bardziej ważnym niż tylko pułkownikiem. Oto był, proszę Państwa, sekretarzem delegacji polskiej na posiedzeniach Układu Warszawskiego. I proszę Państwa, on to wszystko łączył. Doba miała ciągle 24 godziny. On potrafił to wszystko połączyć. I żył w ciągłym stresie, w ciągłym napięciu i wykonywał swoje normalne funkcje. Szefa oddziału pierwszego. I mało tego, proszę Państwa, to on pisał niektóre przemówienia Wojciecha Jaruzelskiego, bo pułkownik Kukliński był, proszę Państwa, człowiekiem szerokich horyzontów. On był intelektualistą, on był humanistą. Ja z nim wielokrotnie rozmawiałem na temat literatury pięknej, poezji. Proszę Państwa, znamy wielu autorów, którzy pisali Jaruzelskiemu przemówienia. Pisał je m.in. Jerzy Urban, Mieczysław Rakowski, czasami Wiesław Górnicki nawet, ale oni pisali te cywilne przemówienia, a te wszystkie wojskowe przemówienia pisał Ryszard Kukliński. Jaruzelski miał do niego takie zaufanie, że pułkownik bardzo często bywał u niego w domu, w willi przy ulicy Ikara na warszawskim Mokotowie, gdzie Jaruzelski czasami przyjmował go o 12 czy o 1 w nocy nawet w piżamie, a rano Kukliński brał dokumenty i leciał do Moskwy. Państwo wiecie, w niektórych firmach, w niektórych instytucjach, w szkołach, w uczelniach, w ministerstwach jest jakiś szef, dyrektor, rektor wyższej uczelni na przykład, czy pan prezydent i ma swoją sekretarkę albo sekretarza, tak? I ta sekretarka odbiera telefony do swojego szefa. Ona decyduje, czy łączyć, czy nie łączyć. I ona pierwsza pyta, a w jakiej sprawie pan dzwoni? Ona otwiera korespondencję i tą korespondencję wysyła. Kimś takim przyjemuzelskim był Kukliński. On był oficerem łącznikowym i latał czasami do Moskwy 2-3 razy w tygodniu. Plany sowieckie, które Kukliński zdobył w Moskwie, to były plany wojny absolutnie agresywnej. Wojny, która miała Rosjanie mieli zająć Europę po Atlantyk. I dzisiaj sami Rosjanie temu nie zaprzeczają. Pytanie, po co Rosja miała to robić? Otóż, proszę Państwa, trzeba sobie powiedzieć, że tego rodzaju pytania, dlaczego Adolf Hitler i III Rzesza robili to, co robili, dlaczego Rosja sowiecka, a wcześniej carska, dokonywała ogromnych podbojów, tego typu pytanie oczywiście można postawić i można na ten temat prowadzić długie debaty, są na ten temat tysiące książek, ale jesteśmy na szczególnym wieczorze, w szczególnym miejscu. Właściwie można odpowiedzieć na to pytanie w jednym zdaniu. Dlaczego Rosja to robiła? Przez to na takiej samej zasadzie można postawić pytanie, dlaczego wilki napadają na owce, na sarenki, na jelenie, na łosie, na drobną zwierzynę. No bo taka jest natura wilka. I w istocie tego, co Rosja robiła, proszę Państwa, od kilkuset lat zmieniała się geopolityka, zmieniały się sposoby wojowania, zmieniało się uzbrojenie, ale istota tego była taka sama. Rosjanie chcieli podbić Europę. Już w 1714 roku, przepraszam, już w 1715 roku twórca Imperium Rosyjskiego, car Piotr I, zwany w Rosji Wielkim, powiedział, że, to jest cytat, dosłowne tłumaczenie z języka rosyjskiego, Bałtyk to nasze okno na świat. Nasze to znaczy rosyjskie. Bałtyk to nasze okno na świat. A Polska dla Rosji jest pomostem do Europy. Koniec cytatu. Otóż proszę Państwa, po tym pomoście do Europy, po tym polskim pomoście do Europy, zbyt często słychać było głuchy łomot butów rosyjskich soldatów. I Kukliński ten doskonale wiedział. I postanowił temu zapobiec i wykradł te super tajne dokumenty w Moskwie. Oczywiście było cały szereg okoliczności, które mu sprzyjały. Pierwszy był człowiekiem niepozornym, niskim, miał 168 cm wzrostu. Wiele razy mi mówił, słuchaj, no miałem kompleksy. Ja go nawet nie pytałem. Oni sam. Miałem kompleksy. Na gimnastyce w podstawówce stałem zawsze ostatni. W wojsku w szeregu stałem zawsze ostatni. I nawet na odprawach w sztabie generalnym stałem ostatni, bo Kiszczak był ode mnie o 1 cm wyższy i nosił buty na podwyższonym obcasie i specjalne spodnie, żeby tego obcasa nie było widać, a ja chodziłem normalnie. Zaraz powiem, jak już powiedziałem o Kiszczaku, proszę Państwa. Kiszczak był osobistym przyjacielem Ryszarda Kuklińskiego. Tak dalece, że w Akademii Woroszyłowa w Moskwie Ryszard Kukliński napisał pracę na kursie strategicznym dla wyższej kadry dowódczej. Napisał pracę dyplomową, nie tylko swoją, ale pracę dyplomową generała Czesława Kiszczaka. Kto nie wierzy, może sięgnąć do pamiętników Kiszczaka, gdzie on się do tego przyznaje. Ktoś taki był, ktoś taki jak Kukliński, wszyscy, cała bezpieka wiedziała, że to jest nie tylko wysoki oficer, to nie tylko szef oddziału pierwszego, ale nawet tacy byli przecież inwigilowani. No ale to jest kumpel Kiszczaka. I proszę Państwa, on był poza podejrzeniami. Dla sowieckich marszałków i dla sowieckiego KGB też był poza podejrzeniami. Proszę Państwa, Jaruzelski też jeździł do Moskwy czasami, może nie 2-3 razy w tygodniu, ale przynajmniej raz na miesiąc jeździł. Kukliński jeździł częściej od niego. przywoził tajne dokumenty, dokonywał selekcji tych dokumentów, niektóre z nich pokazywał Jaruzelskiemu, a niektóre nie, a fotografował wszystkie. I tylko, proszę Państwa, generał Jaruzelski był, proszę Państwa, człowiekiem, zresztą i po dzień dzisiejszy widać, on był sztywny, chodził w tym swoim gorsecie, bo miał kontuzję kręgosłupa jeszcze z czasów młodości, kiedy musiał dźwigać drzewa na Syberii, w tajdze. I był człowiekiem, którego byśmy określili jako mało kontaktowy. Kukliński był człowiekiem niesłychanie ciepłym, ale niesłychanie ciepłym. Powiem tak, powiem coś osobistego. Kiedyś poszliśmy, już po tym jak on został zrehabilitowany, jak już był w Polsce po raz kolejny, to był chyba 2000 rok, jego zaprosił po raz kolejny jako pierwszego polskiego oficera w NATO do Warszawy i poszliśmy wieczorem z moim synem i z moją żoną, poszliśmy do takiej włoskiej restauracji na ulicy Foxa w Warszawie. Mój syn potem się pożegnał, zostaliśmy w trójkę, byliśmy trochę wina i moja żona wtedy go poznała, ona go nie znała wcześniej. I wróciliśmy do domu i ona ciągle tylko o nim mówi, jaki to mówi. I w końcu mówi, żebyś ty taki był. I ja mówię, Hala, powiedz mi, do niej, Hala, powiedz mi, a jak nie miałbym mieć, co on takiego ma, czego ja nie mam? Ona tak na mnie patrzyła i tak strasznie po babsku powiedziała, bo on jest ciepły. Tu są połowa tej wspaniałej widowni, to są panie i proszę Państwa, to coś takiego jest, wy tak reagujecie. I Kukliński był niesłychanie ciepły, niesłychanie kontaktowy i proszę Państwa, on do Moskwy, poza super tajnymi dokumentami, poza tymi planami strategicznymi, on do Moskwy woził, proszę Państwa, coś jeszcze. Tu niektórzy Państwo pamiętają, zwłaszcza panie, czym była kiedyś, jako naszym studentką, przy Szkole Kultury Społecznej i Medialnej i na Uniwersytecie Kardynała Wyszyńskiego, jak mówię o najnowszej historii Polski, to zawsze się odwołuje, nie pytajcie taty, nie pytajcie stryjka, wujka, dziadka, pytajcie mamę, ciocie albo babcie, co to była Paradise Top, co to była bielizna, stanik, kosmetyki, że można to było kupić w zasadzie tylko za dolary w Peweksie. Jakie było nieszczęście, jak dziewczyna rozdarła rajstopy. Dzisiaj kupuje za parę złotych na stacji benzynowej w kiosku. Kiedyś to był dramat. Proszę Państwa, Kukliński woził do Moskwy, poza tymi super tajnymi dokumentami, w teczce, która była zamykana na specjalne szyfrowe zamki, woził zawsze trochę damskiej bielizny, trochę rajstop i opowiadał mi, o, widzą Państwo, to jest to niesłychane zdjęcie, gabinet ministra obrony Związku Sowieckiego. Marszałek Ustinow stał na czele 6-milionowej armii, 6-milionowej, która miała rakiety balistyczne z głowicami atomowymi, okręty atomowe, bomby atomowe. I tam do tego gabinetu to nikt właściwie nie mógł wchodzić. A Polak żaden, Jaruzelski tam nie wchodził, a Kukliński wchodził. I proszę sobie wyobrazić, on tam, była kiedyś taka sytuacja, miała jedna z brygad sowieckich rakiet typu SS-24A z głowicami atomowymi, które stacjonowały w Polsce, miała być przerzucona na Dolny Śląsk z Mazur, z Węgorzewa. I w tej sprawie Kukliński pojechał do Moskwy. I nagle dzwoni telefon i córka marszałka Ustinowa, proszę Państwa, to nie jest z filmu sensacyjnego, tylko tak było naprawdę. Do tego gabinetu tam byle kto też nie mógł dzwonić. Nie każdy generał tam przecież mógł dzwonić. I nagle dzwoni telefon. I córka marszałka Ustinowa, ja nawet nie pamiętam, jak on się nazywał w tej chwili, pyta, czy przyjechał z Warszawy już ten Polak, co miał przywieźć rajstopy. To pokazuje. I oczywiście, i ten straszny marszałek Ustinow, Kukliński mi opowiadał, że no, mówi, musimy jechać do mnie na obiad, bo tam córka czeka, I on go pyta, czy przywiąże się jest tebe? On mówi tak. Przecież tak, jeruzelski rajstop dla córki marszałka Ustinowa nie wchodził. I proszę Państwa, my się z tego dzisiaj śmiejemy. Starsze panie, przepraszam, że tak mówię, panie wszystkie są, nie są starsze, tylko te, które pamiętają, się kupowało rajstopy za dolary w Peweksie tylko, co to było. To wiedzą, a w Rosji było z tym jeszcze dużo, dużo gorzej. I proszę Państwa, to był też element tej gry, który on podjął. Jak powiedziałem o tych brygadach rakiet sowieckich w Polsce, o to, żeby Państwo wiedzieli, co w Polsce było w czasach, kiedy Gomułka, Sedankiewicz, Gierek, Jaroszewicz i na końcu Jaruzelski mówili, że w Polsce nie ma i nigdy nie było broni atomowej. Była i to od 1964 roku. Wtedy po raz pierwszy Rosjanie wprowadzili do Polski brygadę rakiet taktycznych SS-18 z głowicami atomowymi. Jedna brygada miała od 15 do 25 rakiet. One były na takich ogromnych lawetach, 12 na 12 kołach plus koła tego ciągnika, który to ciągnął, one były mobilne, one nigdy nie stacjonowały w jednym miejscu. Początkowo te rakiety stacjonowały między Orzeszem a Węgorzewem, czyli w okolicach na południe od Kaliningradu. W latach 80. tych brygad było już w Polsce 5, i to z rakietami typu SS-24A. Ich zasięg przekraczał 1500 km. Ich skuteczność była 1500 km, zasięg dochodził prawie do 2000. Właściwie każde większe miasto w Europie Zachodniej było w zasięgu tych rakiet. One stacjonowały na naszym terytorium i to stwarzało dla nas ogromne zagrożenie. Gdyby wojna wybuchła, bez względu na wynik tej wojny, nawet gdyby Rosjanie tę wojnę by przegrali, Polska przestałaby istnieć. W ogóle Polski by nie było. Przemawiając, jeśli można, panie pośle. Posłużę się ściągą, ale to jest moja własna książka. Chciałem Państwu przeczytać coś niesłychanie ważnego. Coś, co fragment mowy żałobnej prezydenta Lecha Kaczyńskiego nad grobem pułkownika Kuklińskiego w czasie uroczystości żałobnych na cmentarzu wojskowym na Powązkach. I oto Lech Kaczyński 7 lat temu powiedział tak. Gdy rozpoczynał swoją misję dla ratowania Polski, sowieckie imperium było w ofensywie. Gdy wydawało się, że to imperium zawładnie Europą i światem, pułkownik rozpoczął swoją samotną walkę i odniósł zwycięstwo. Gdyby sowieckie imperium ruszyło na Europę, Polska przestałaby istnieć. I to jest miarą zasług pułkownika Kuklińskiego. Jesteśmy. Wciąż mamy niezałatwione rachunki krzywd. Ale jesteśmy. Proszę Państwa, to dzisiaj, po tym, co się stało 10 kwietnia 2010 roku pod Smoleńskiem, te słowa Lecha Kaczyńskiego. Gdyby sowieckie imperium ruszyło na Europę, Polska przestałaby istnieć. I to jest miarą zasług pułkownika Kuklińskiego. Jesteśmy. Wciąż mamy niezałatwione rachunki krzywd, ale jesteśmy. Proszę Państwa, to powiedział Lech Kaczyński. To ma znaczenie dużo szersze niż tylko osoba Ryszarda Kuklińskiego. I taka jest prawda. Proszę Państwa, przestalibyśmy istnieć bez względu na wynik tej trzeciej wojny światowej, a Europa by została zajęta do Atlantyku. Jeżeli tu będzie jeszcze film i Państwo pewne szczegóły, które wtedy powiedzą, zobaczą. Film jest stosunkowo krótki, trwa tylko pół godziny, ale jest, proszę Państwa, znakomicie zrobiony. Niektórzy z Państwa być może ten film widzieli kiedyś. On był kilka lat temu wyświetlany w telewizji. Oczywiście w bardzo niedobrej godzinie późnonocnej, i tutaj Państwo macie szansę ten film zobaczyć. Natomiast jeżeli Państwo macie jakieś pytania, to ja chętnie odpowiem, a resztę Państwo znajdą w tych książkach. Państwa, ja siedzę w tej chwili nad większą książką, która się ukaże. To jest już nakład wyczerpany, przywiozłem specjalnie do Torunia ostatnie kilkadziesiąt egzemplarzy. Ale proszę Państwa, tutaj autorem przedmowy, tu są dwie przedmowy. Jedną przedmowę napisał Radosław Sikorski, minister obrony narodowej wtedy, a drugą przedmowę napisał pułkownik Czesław Cywiński, ostatni prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, który kazał tą książkę wydać i który zginął też 10 kwietnia, Polek pod Smoleńskiem razem z prezydentem, on był w tej delegacji. Państwa, to ma znaczenie, dlatego że ojciec Ryszarda Kuklińskiego był żołnierzem Armii Krajowej. Kukliński nawet nie wie, jakie było stanowisko, tylko był świadkiem, jak gestapo go aresztowało w Warszawie przy ulicy Freta, oni wtedy mieszkali. Zginął w Sachsenhausen i Kukliński otrzymał od Światowego Związku Armii Krajowej tytuł honorowego członka. Ale chciałem Państwu jeszcze na zakończenie przeczytać fragment raportu, który William Casey, szef Centralnej Agencji Wywiadowczej, napisał 9 lutego 1982 roku do prezydenta Ronalda Reagana. W tym raporcie William Casey, szef CIA, uzasadniał, dlaczego Kukliński powinien otrzymać obywatelstwo amerykańskie poza normalną procedurą, dlaczego powinien zostać pułkownikiem Armii Stanów Zjednoczonych i dlaczego powinien otrzymać ten złoty medal, jaki w historii Ameryki otrzymało wtedy tylko 8 ludzi. I to jest dosłowne tłumaczenie z języka angielskiego, które Państwu przeczytałem jako uzasadnienie tego raportu z 9 lutego 1982 roku dla prezydenta Ronalda Reagana, a który ten raport napisał William Casey, szef Centralnej Agencji Wywiadowczej Stanów Zjednoczonych. Nikt na świecie w ciągu ostatnich 40 lat nie zaszkodził komunizmowi tak jak ten Polak. Narażając się na wielkie niebezpieczeństwo, Kukliński konsekwentnie dostarczył niezwykle cenne, wysoce tajne informacje na temat armii sowieckiej, planów operacyjnych i zamierzeń Związku Sowieckiego, przez co przyczynił się w bezprecedensowy sposób do utrzymania pokoju. Ci, którzy znają Kuklińskiego osobiście, widzą w nim człowieka wielkiego charakteru, odwagi, polskiego patriotę i bohatera. Państwa, ja jako Polak jestem dumny, że szef CIA, dyrektor CIA pisze, prezydent Ameryki, nikt na świecie w ciągu ostatnich lat nie zaszkodził komunizmowi tak jak ten Polak. Jeżeli dzisiaj, w XXI wieku, dzieci, także w Polsce, ale na całym świecie, uczą się, że system komunistyczny był systemem totalitarnym, równie zbrodniczym jak system totalitarny III Rzeszy, hitleryzm, i Polak temu zaszkodził, to jestem z tego dumny. I jeszcze, żeby uprzedzić pytania Państwa. To, że Urban, Kiszczak, Jaruzelski potępiali Kuklińskiego, nazywali go zdrajcą, to on uważał, że oni mają do tego prawo, że on na to zasłużył. Ale to, że w taki sam sposób określał go Adam Michnik, Lech Wałęsa, Jacek Kuroń, to on bardzo źle to znosił. Uważam, że na to nie zasługuje. Państwa, Lech Wałęsa nazwał go zdrajcą wielokrotnie. Lech Wałęsa odmówił profesorowi Brzezińskiemu i wielu innym ludziom rehabilitacji Kuklińskiego. Mówił, że tu macie Państwo dekretację Wałęsy w tej książce, też po prostu niesłychane, nie chcę tego cytować. Mówił, że Kukliński złamał przysięgę. Adam Michnik mówił to samo, broniąc Jaruzelskiego zresztą. Państwa, Kukliński tą przysięgę złamał, to jest prawda. Tylko ci wszyscy ludzie, którzy mu to zarzucają, nie są ludźmi dobrej woli. To są ludzie złej woli. Bo nikt z tych, którzy zarzucają Kuklińskiemu, że złamał przysięgę wojskową, nigdy nie odwołał się do roty tej przysięgi. A jaka była treść tej przysięgi? A to jest, proszę Państwa, manipulacja, to jest kłamstwo, to jest fałsz. Bo w tej przysiędze było expressis verbis, że dochowam wierności bohaterskiej Armii Radzieckiej i innym bratnim armiom Układu Warszawskiego.
Wielu z nas, ja także jako student studium wojskowego na Uniwersytecie Warszawskim, musiałem, podkreślam, musiałem taką przysięgę złożyć. To była przysięga na wierność okupantowi i zaborcy Polski. Co więcej, w tej przysiędze nie było pojęcia naród polski w ogóle. Było pojęcie lud pracujący, miast i wsi. Niech Państwo zapytają nawet początkującego studenta prawa, już nie mówiąc o prawnikach, co to znaczy, co za pojęcie lud pracujący, miast i wsi. To nie jest naród, to nawet nie jest społeczeństwo. Poza tym każdy prawnik powie Państwu, że przysięga złożona pod przymusem jest przysięgą nieważną od samego początku. Każda przysięga, nawet przysięga małżeńska. Jak kiedyś wydawano za mąż młode dziewczyny, które miały po 14, po 15 lat. Otóż proszę zadać, przysięga, trudno uwierzyć, żeby tysiące młodych mężczyzn, młodych Polaków każdego roku dobrowolnie składały przysięgę na wierność okupantowi Polski. Myśmy byli do tego zmuszani. Ta przysięga była nieważna od samego początku. I mówienie, że Kukliński tę przysięgę złamał, to jest, proszę Państwa, nieuczciwe i to jest manipulacja. To robią tylko ludzie w złej wierze i ludzie złej woli. I proszę Państwa, jeszcze jedna kwestia. Kuklińskiemu zarzucano w sposób wyjątkowy w złej woli, że brał pieniądze, że robił to, proszę Państwa, z pobudek niskich i materialnych. To, że wielu amerykańskich polityków, między innymi profesor Zbigniew Brzeziński, profesor Richard Pipes, kolejni szefowie CIA i ministrowie i sekretarze obrony Stanów Zjednoczonych, twierdzi, że Kukliński działał z pobudek, ja to wielokrotnie mówiłem, Nowak Jeziorański, że Kukliński działał z pobudek patriotycznych, z pobudek polskich, to mimo to ludzie złej woli, zwłaszcza na łamach Gazety Wyborczej i Tygodnika Nie, twierdzili, że był wysoko opłacanym szpiegiem amerykańskim. Proszę Państwa, Kukliński działał z pobudek patriotycznych i nie ma lepszego na to dowodu niż ten straszny wyrok sądu stanu wojennego, który skazał Kuklińskiego na śmierć, degradację i pozbawienie praw publicznych. Oto, proszę Państwa, w tym strasznym wyroku Sądu Stanu Wojennego jest całe zdanie, które mówi jednoznacznie. Oskarżony Ryszard Kukliński, sąd nie dopatrzył się w działalności oskarżonego Kuklińskiego żadnych przesłanek materialnych w jego działalności. Proszę Państwa, gdyby oni pół dolara znaleźli, jeden cent, to by taką sprawę zrobili. On, proszę Państwa, nie brał żadnych pieniędzy, był ideowym ochotnikiem. Pisze o tym nie byle kto, bo proszę Państwa, David Forden, który doszedł do stanowiska wicedyrektora Centralnej Agencji Zwiadowczej, a wcześniej był przez kilka lat szefem słynnego Russia Department, Wydziału Rosja w Centralnej Agencji Wywiadowczej. I on napisał tak. W CIA mamy duże doświadczenie, to jest dokładne tłumaczenie z jego pamiętników. W CIA mamy duże doświadczenie w badaniu zgłaszających się ochotników. Niektórzy pragną pieniędzy albo korzyści osobistych. Inni chcą się wyrwać ze złych warunków rodzinnych lub z pracy. Uciec do przyjaciół lub niekoniecznie przyjaciół. Jeszcze inni poszukują mocnych wrażeń podczas niebezpiecznych akcji. Dlatego w CIA badamy każdego pod względem jego motywacji. Podobne badania przeprowadziliśmy wobec pułkownika Kuklińskiego, aby bez zdziwienia i bez cienia wątpliwości stwierdzić, że nie kierował się on żadnym z wymienionych motywów. Był uczciwym ochotnikiem, który liczył na naszą pomoc w tej niebezpiecznej misji. Byliśmy odpowiedzialni za jego życie, co traktowaliśmy bardzo poważnie. Tym bardziej, że pułkownik Kukliński był człowiekiem czynu. On wiedział, że gdyby został wykryty, groziło mu więzienie, tortury i egzekucja. Nie był żadnym szpiegiem. Był polskim oficerem, który walczył o wolność swojej ojczyzny, a zarazem odegrał ważną historyczną rolę w walce, jaką USA i wolny świat prowadziły z Imperium Sowieckim. I wreszcie na zakończenie, bo jeszcze film Państwa się czeka, kilka słów na temat śmierci Bogdana i Waldemara Kuklińskich w odstępie zaledwie 7 miesięcy w 1994 roku. Oto, proszę Państwa, najpierw zaginął Bogdan w miejscowości Key West w Florydzie. To jest stosunkowo niedaleko od wybrzeży Kuby i była wersja, że został uprowadzony. Jego ciała nie znaleziono do dzisiaj. Minęło 7 miesięcy. Na oczach 17 świadków zginął starszy z braci Kuklińskich, Waldemar, na parkingu kampusu Uniwersytetu Arizona w Phoenix, w stanie Arizona. Najechał go, on szedł po swój samochód na parkingu i z tyłu najechał na niego taki jeep na takich grubych oponach, jak się to w Ameryce zdarza. Przejechał po nim, zatrzymał się, przejechał po nim po raz drugi na wstecznym biegu i odjeżdżając przejechał go po raz trzeci, po prostu wprasował go w asfalt. To była egzekucja, tak nazwało to właśnie to wydarzenie, że to, jest egzekucja, to była egzekucja 17 świadków, z których niektórzy stali dosłownie 3-4 metry od tego, co się wydarzyło. Kiedy FBI potem ich przesłuchiwała kilka dni później, to oni tak mówili, że to była ewidentna egzekucja. Ten samochód został znaleziony przez policję amerykańską tego samego wieczoru. Nie było na nim jakichkolwiek linii papilarnych, ani na kierownicy, ani na klamkach, ani nigdzie. To zrobili profesjonaliści. To było to, co myśmy w stanie wojennym nazywali nieznani sprawcy. I właśnie po tym strasznym wydarzeniu Ojciec Święty Jan Paweł II postanowił wesprzeć Kuklińskiego w sensie duchowy i przyjął go na specjalnej audiencji w Watykanie. Tu macie Państwo tu taką unikalną fotografię. O. Jak Państwo już potem będziecie mieli, ale nawet nie stąd widać. Proszę Państwa, to jest w otwartych apartamentach Ojca Świętego w Bibliotece Watykańskiej. Spotkanie trwało prawie godzinę, 50 kilka minut. Jest tutaj ojciec dr Krzysztof Bieliński, nasz rektor, to może powiedzieć dokładnie, co to znaczy audiencja u papieża, która trwa 50 parę minut. Takie audiencje trwają na ogół 4, 5, czasami 10 minut, to jest maksimum. Kuklinski był przyjęty w cztery oczy face to face przez Jana Pawła II. To było przed Wielkanocą w 95 roku. W Wielkim Tygodniu. I przy swoim biurku, na którym stały telefony, Ojciec Święty spowiadał Kuklińskiego. Mało kogo Ojciec Święty spowiadał, a już na pewno nikogo przy swoim własnym biurku. Po tym spotkaniu oni się tutaj żegnają. Proszę popatrzeć. Kukliński musiał się bardzo spoufalić z papieżem po tej godzinie, bo ośmielił się Ojca Świętego obejmować. Lewą ręką trzyma papieża tak w pół, jego obejmuje. A przecież zobaczcie, co Jan Paweł II robi. Kładzie prawą rękę na ramieniu pułkownika Ryszarda Kuklińskiego, tak jakby go pasował w zwyczaju średniowiecznego rycerza. I ta prawa ręka Ojca Świętego na ramieniu pułkownika, proszę Państwa, jest dla nas dzisiaj niesłychanym symbolem. Zobaczę to Państwo jeszcze na tym filmie. Teraz bardzo, bardzo Państwu dziękuję, że Państwo utrzymali ten trochę przedłużający się wykład. Bardzo dziękuję.